Panie Jezu, dziękujemy, że jesteś tutaj. Dlatego, że tutaj jesteś, my tu jesteśmy. Dlatego, że Ty tutaj jesteś, chcemy słuchać Twojego słowa i słuchać tego, co Ty mówisz do nas. Niekoniecznie najistotniejsze jest to, co ja powiem. Panie, ale modlę się, byś przez Ducha swego Świętego mówił do naszych serc, bo właśnie o to nam chodzi. Byśmy mogli usłyszeć Ciebie. Byśmy mogli usłyszeć to, co dzisiaj chcesz powiedzieć każdemu z nas. A wierzymy w to, że mówisz. Wierzymy w to, że mówisz do Kościoła. I pomóż, by nasze uszy były otwarte. Otwarte na to, co chcesz nam przekazać. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tutaj i że dajesz mi swoje posilenie. Amen. Witajcie, moi drodzy. To prawdziwy przywilej, że znowu dziś mogę stanąć przed wami, by dzielić się Bożym Słowem i tym, co wierzę, Duch Boży wkłada do mojego serca. Dzisiejsze rozważanie to historia młodego Dawida, opisana w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 16 i 17. Ten krótki wycinek z początków jego życia, początków, które opisane są w Bożym Słowie. Jednak tak niezwykle ważny i tak istotny, dlatego że, jak wszyscy wiemy, i najczęściej to jest wspominane, i najczęściej to pamiętamy, że Dawid był królem, potężnym królem, myślę, że największym królem. Był człowiekiem, którym posługiwał się Pan Bóg, był mężem według Bożego serca. Jednak jak to wszystko się zaczęło? I właśnie na to pytanie, dlaczego wybrał go Bóg, chciałbym dzisiaj spróbować odpowiedzieć. Dlaczego wybrał go Bóg? Jakie standardy, jakie kryteria? I można by powiedzieć, czy spróbować odpowiedzieć na to pytanie bardzo krótko. Otóż w 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela mamy odpowiedź. Werset 7, a właściwie druga jego część. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co przed oczyma. Pan patrzy na serce. Dlatego wybrał go Bóg. Gdyż patrzy na serce i widzi, co jest w środku, widzi to, czego my nie widzimy. Bóg patrzy inaczej niż my. Nie wiem, czy pamiętacie, jedna z ważnych myśli, którą w zeszłym tygodniu pastor tu przekazywał, o ubogiej wdowie. Niczym nie wyróżniała się, a właściwie wyróżniała się swoją skromnością i tym, że tak malutko dała. A jednak na nią Pan Jezus zwrócił uwagę. Dlaczego? Bo widział jej serce. Czytamy w innym miejscu, w liście do Rzymian, w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, że to, co słabego wybrał Bóg, to, co jest niczym, to, co jest wzgardzone, aby zawstydzić to, co mocne. I właśnie podobnie było z Dawidem. Czytamy w 1 Samuela 16 rozdziale w wersecie 1-3. Potem Pan powiedział do Samuela: jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela? Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jessaja, Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Samuel odpowiedział: ale jak mam tam pójść? Saul mnie zabije, jeśli o tym usłyszy. A Pan do niego: weź z sobą jałówkę i powiedz, że przybywasz, aby złożyć Panu ofiarę. Zaproś przy tym Jessego na ucztę ofiarną, a ja cię powiadomiam, co masz czynić dalej. Namaścisz mi też na króla tego, którego ci wskażę. Takie uwarunkowania polityczne, że właściwie prorok z obawą chce wypełnić Boży plan i Boże zadanie, jednak obawia się, że ówcześnie panujący król Saul, gdy to się dowie, zabije go. Potrzebny jest pewien podstęp, pewna konspiracja. Więc Samuel zabiera z sobą jałówkę i pod pozorem złożenia ofiary i uczty ofiarnej przychodzi do domu Jessaja. Tam prorok prosi o przedstawienie synów. I kolejno jeden po drugim, od najstarszego, oni stają przed prorokiem i za każdym razem Bóg mówi: to nie ten. Bóg nie wybiera siedmiu z tych, których przedstawił mu ich ojciec. 16 rozdział, werset 10. Podobnie Jessaj kazał przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom. Samuel jednak stwierdził: Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Już przy pierwszym, gdy Eliab się pojawił, Samuel był prawie pewien, że to ten. Jednak na szczęście tak wyraźnie i tak mocno rozumiał i słyszał Boży głos. I żadnego z nich nie wybrał. Pyta, czy to wszyscy? Nie. Jest jeszcze najmłodszy. To jest werset 11. Najmłodszy, lecz właśnie pasie owce. Właśnie pasie owce i nie został zaliczony do grona tych, którzy zostali zaproszeni na ucztę. Prorok prosi: poślij po niego. Chce go zobaczyć. I werset 12. Posłał więc i sprowadził go. A był on rudawy, o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił: wstań, namaść go, to jest ten. Młody, przystojny chłopak. I Bóg mówi: wstań do starego proroka. To jest ten, którego wybrałem na króla. Wstań i namaść go. To właśnie był Dawid. I w tym opisie tak dotknęła mnie jedna rzecz. Młodzieniec o pięknych oczach. W innym tłumaczeniu czytamy o wdzięcznych oczach. Oczy są oknem duszy. Czytamy także o tym w Bożym Słowie. I w tych pięknych oczach tego młodzieńca prorok zobaczył przyszłego króla. Te piękne i wdzięczne oczy nie były tylko naturalnym jego wyglądem, nie były jego cechą. Taki się już urodził. Jednak jestem przekonany, że odzwierciedlały stan jego duszy. Odzwierciedlały to, co było w środku. Czy łatwe było życie Dawida do tego momentu? Co o nim wiemy? Za co te oczy były tak wdzięczne? Czy miały za co? Był najmłodszy. Był pomijany. Czytamy o tym, że jego ojciec nie pomyślał o nim i nie zaliczył go w poczet swoich synów, gdy chodziło o spotkanie z prorokiem. Lepiej niech on tam zostanie przy tych owcach. A może nawet nie przyszło nawet na myśl ojcu, żeby sprowadzić i Dawida. Pominięty. I myślę, że nie tylko tym razem. Był najmłodszym synem i tym odpowiedzialnym za najbardziej poniżającą pracę. Od tej najtrudniejszej i najgorszej roboty. A jednak w jego duszy nie było żalu. Nie było pretensji do ojca. Czy nie mógłbym tak samo jak Eliab, najstarszy, największy? Czy nie mógłbym tak jak inni bracia doglądać, zarządzać, dysponować? Tylko z tymi owieczkami. Jednak to nie było problemem dla Dawida. Miał po prostu cel, aby być posłusznym ojcu i aby dobrze wykonywać swoje zadanie. Nie mamy wątpliwości, że wykonywał je bezbłędnie. Wykonywał je najlepiej, jak potrafił i chyba najlepiej, jak można sobie wyobrazić. Ten mały cel był jego wielkim celem. I był w tym wierny. W rozdziale 17 w międzyczasie pojawiła się wojna. Starsi bracia poszli na wojnę, oczywiście nie Dawid, bo ktoś musiał zostać z owcami. I co mówi ojciec? Rozdział 17, werset również 17. W tych dniach Jesaj poprosił swego syna Dawida: weź dla swoich braci efem tego prażonego ziarna i tych 10 bochenków chleba i pobiegnij z tym do obozu, do braci. A tych 10 kawałków sera zanieś dowódcy. Sprawdź, jak się mają bracia i przynieś od nich jakieś wiadomości. Pobiegnij. Chłopiec na posyłki. Czy to było trudne dla niego? Czytamy dalej w wersecie 20. Wstał wcześnie rano, powierzył owce stróżowi, wziął z sobą zaopatrzenie i poszedł, jak mu polecił ojciec. Nie ociągał się. Nie spał do 12:00. Ale wcześnie rano wstał, by wykonać polecenie swojego ojca. Na dodatek odpowiedzialność nakazywała mu zatroszczyć się o te owieczki, które zostały mu powierzone. Mógł pomyśleć, skoro ojciec mnie tam wysyła, no to chyba rozumie, że ktoś inny musi się tym zająć, więc pewnie o to się zatroszczy. Jednak był odpowiedzialny. Czytamy jeszcze w 17 rozdziale, już gdy rozmawiał z Saulem. Twój sługa pasł owce swego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owcę ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrwałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucał, chwytałem go za grzywę, biłem i zabijałem. Czy kwalifikacje na pasterza właśnie mieściły w sobie, w swoim zakresie obowiązków, również takie rzeczy? Nie sądzę. Nie sądzę, że ojciec oczekiwał od niego, że będzie walczył z lwem albo z niedźwiedziem. Było to po prostu niemożliwe. I do dzisiejszego dnia to jest niemożliwe, aby człowiek w ten sposób mógł się zachować. Jednak on w niezrozumiały dla nas sposób, myślę, że w cudownej i nadprzyrodzonej mocy Bożej, tego dokonywał, narażając swoje własne życie. Taki właśnie był ten młody chłopak, Dawid, z pięknymi oczyma. Był nauczony służyć, poświęcać się bezgranicznie, narażać swoje życie i miał pokorne serce. Wynika to z kilku miejsc, jednak w wersecie 18. Nawet już po tym, gdy pokonał Goliata, gdy stał się znany i sławny, gdy król chciał dać mu swoją córkę za żonę i miał się stać królewskim zięciem, Dawid odpowiedział w 18 rozdziale i 18 wersecie. Dawid odpowiedział Saulowi: kim ja właściwie jestem? Ja oraz mój ród, rodzina mojego ojca w Izraelu, że miałbym zostać zięciem króla. A w wersecie 23, przecież ja jestem ubogim, niewiele znaczącym człowiekiem. Jego serce było pokorne i uniżone. Nie tylko w tym momencie, ale nawet jeśli w tym momencie było, to tym bardziej było wcześniej. Bo nauczył się służyć. Nauczył się radzić sobie z tym, że jest pomijany. Radzić sobie z tym, że nie jest zaproszony. Radzić sobie z tym, że ktoś go nie zauważa, jeśli chodzi o jakiś zaszczyt. A zauważa, jeśli chodzi o wykonanie jakiejś pracy, jakichś obowiązków, pobiegnij, przynieś. Bądź z owcami, dzień i noc. Czytamy, gdy został namaszczony. XVI rozdział i 13 werset. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i dalej. Pan Bóg go wybrał właśnie takiego. Wybrał go na króla nad Izraelem. I choć była jeszcze przed nim długa droga do tego, żeby stał się królem, żeby został koronowany i zasiadł na tronie, to jednak w tym momencie stąpił na niego Boży Duch i towarzyszył mu aż do końca. Duch Boży był z nim. Ten Duch, który jest duchem odwagi, który nie jest duchem bojaźni, o którym czytamy w liście do Tymoteusza, ale jest duchem mocy, to ten sam Duch, który jest duchem zdrowego i trzeźwego myślenia. Czytamy, gdy Dawid przyszedł do obozu i już od wielu dni zastępy, szeregi wojska Izraela ściśnięte były strachem, trwogą na skutek poniżenia, na skutek obelg, na skutek słów, które wypowiadał Goliat, rycerz filistyński, poniżając Izraelitów. I on jakby z innego świata, spoza całego tego układu, nagle tam się znajduje. I ten młody chłopak o pięknych oczach nagle decyduje się i mówi: przecież to nie może tak być. Przecież to jest niemożliwe. Pójdę i będę z nim walczył. I to wypowiadał. To rozpowiadał wśród wojska. Gdy w końcu słowa powtarzane przez Dawida dotarły do króla, przyprowadzono go do władcy. Wówczas Dawid powiedział do Saula: niech z powodu tego Filistyńczyka nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Jesteś jeszcze chłopcem. A on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. I w tym miejscu mówi te słowa, które przed chwilą czytałem, o tym, że walczył z lwem i z niedźwiedziem. I mówi potem: Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Moi drodzy, wzrusza mnie ta postawa. Kim on był? Zwykłym, prostym chłopakiem, odpowiedzialnym za swoje owce. Lecz Duch Boży był na nim. I chyba tu jest ten klucz. I chyba tu jest odpowiedź. Jego postawa, właściwe serce i Duch Boży. I to sprawiło, że nie mógł się zgodzić z tym. Wierzę, że przywiązywał dużą wagę do tego, do tej relacji z Bożym Duchem, z Duchem Świętym. Gdy zgrzeszył, wiele, wiele lat później. W psalmie 51 czytamy takie słowa. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, a prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia i wesprzyj mnie duchem żarliwości. Ten Duch, Boży, Święty Duch, był nad nim, był z nim. I Dawid miał tą świadomość. Dlatego w imieniu Wszechmogącego Boga pozwolił sobie na to, żeby powiedzieć nie. Choć było to zupełnie niedorzeczne, żeby taki młodzieniec zamiast najzacniejszych i najwybitniejszych Izraelitów wystąpić przeciwko Goliatowi. On nie uwierzył w te kłamstwa, które Goliat codziennie wypowiadał. On nie zgodził się z tym, żeby Izrael był tak poniżony, bo wiedział, myślę, że ze swojego rodzinnego domu i ze swojej społeczności, jaką miał i z tej relacji, którą miał z Bożym Duchem, że jest zwycięzcą. Że zwycięstwo jest po stronie Bożego ludu. Że żaden wróg, nawet taki, który ma 3,5 metra wysokości, nie może pokonać Bożego zastępu, Bożej armii, Bożego ludu, Bożego Kościoła. Moi drodzy, poświęcenie, wierność, posłuszeństwo, uniżenie i odwaga. Te cechy tego pięknego młodzieńca, przystojnego, te cechy w tych bardzo małych i drobnych rzeczach sprawiły. W tych rzeczach niewidocznych i niepozornych sprawiły, że Bóg zobaczył go i pomyślał, że skoro on tak jest w stanie walczyć o jedną owieczkę, będzie doskonałym przywódcą i doskonałym królem, gdy będzie trzeba walczyć o jedną duszę. Może o dziesiątki, o setki i tysiące. Nasze myślenie często jest takie, że dla wielkich rzeczy bylibyśmy w stanie się poświęcić. Dla zacnych i widocznych celów bylibyśmy w stanie wyrzec się różnych rzeczy. Ale dla tego, co małe, co niepozorne, co niewidoczne, przychodzi nam to trudniej, a czasem jest to nawet niemożliwe. Szczególnie jeśli widzimy, że nic szczególnego za to nas nie może spotkać. Jednak Bóg widzi. Bóg widzi tak, jak widział Dawida. Widzi ciebie w tym miejscu, w którym jesteś, jakiejś niewidocznej i niepozornej służby. I przypatruje się. Powiem więcej. Bóg przeszukuje całą ziemię, by znaleźć takich sług, którzy chcą z poświęceniem swojego życia, z oddaniem w posłuszeństwie i w pokorze wypełniać Jego zadania. Później zdarza się w życiu Dawida seria, możemy powiedzieć, pewnych przypadków. Jednak wiemy o tym, że była w tym Boża ręka i Boże działanie. Saul, ówczesny król, miał problemy z własną psychiką, z emocjami, wpadał w gniew, złość. I ktoś doradził królowi, że potrzebny mu jest człowiek, który pięknie by grał dla uspokojenia króla. I w 16 rozdziale, w wersecie 18 czytamy takie słowa. Wtedy odezwał się jeden z młodszych sług, sług króla Saula. Ja właśnie spotkałem syna Jessego, Betlejemczyka. Ten umie grać na strunach. Jest dzielny, waleczny, mądrze mówi, jest przystojny i Pan jest z nim. Tak mówili koledzy Dawida o nim. Czytamy, że był młodszym sługą, może w podobnym wieku, może trochę starszym. Jednak ta rekomendacja sprawia, że Dawid znajduje się w otoczeniu króla. Do owiec musiał już pójść ktoś inny. I przez ten tak zwany przypadek albo Boże zrządzenie znajduje się na dworze króla, by grać. By grać pięknie na strunach. Może tak samo jak wcześniej grał owcom, teraz grał królowi. Może tak samo jak wcześniej grał na chwałę Pana, tak nadal grał na chwałę Pana, tylko dla uspokojenia swojego władcy. I Pan jest z nim. Taka rekomendacja. Kolejne, możemy powiedzieć, przypadkowe zrządzenie. To, co już mówiłem, ojciec posyła go w czasie tej wojny z Filistynami. Idź, pozaglądaj, co tam się dzieje. Przynieś jakieś wieści od swoich braci. Dowiedz się, jak się mają. I przez przypadek, można powiedzieć, Dawid znajduje się na polu bitwy, zanim jeszcze cokolwiek się rozpoczęło. W innym miejscu czytamy, że przez 40 dni ten Filistyńczyk wychodził i urągał Izraelitom. I w jednym z tych ostatnich dni właśnie Dawid tam przychodzi i słyszy to i nie może z tym się zgodzić. Wiemy, co się stało dalej. Saul w końcu daje się przekonać. I Dawid staje do pojedynku z tym olbrzymem. W swojej odwadze i w tym Bożym Duchu, który był z nim przez cały czas, występuje przeciwko Goliatowi w bardzo prosty sposób, z procy. Za pierwszym uderzeniem powala Goliata. 17 rozdział, werset 54. Dawid wziął głowę Filistyna i zaniósł ją do Jerozolimy. Również oręż Goliata złożył tam w swoim namiocie. Niezwykłe. W tym momencie przypomina mi się to, co zrobił Pan Jezus. Rozbroił wroga, wystawił go na pokaz, zabrał mu broń. Czytamy o tym w liście do Kolosan, w 2 rozdziale. A w liście do Filipian, również w 2 rozdziale, czytamy o tym, co zrobił Pan Jezus. Ale jest tak bliskie. Bliskie temu, jaka była postawa i jaka była postawa Dawida. Uniżenie, pokora. I czytamy o Panu Jezusie takie słowa. On, Filipian 2, 6 i dalej. On choć istniał w postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być równym Bogu. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to w śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. To dotyczy oczywiście Pana Jezusa, ale to, co stało się później z Dawidem, jest takim obrazem tego, jak Bóg wywyższa swoich sług uniżonych i pokornych. Bo nieraz później w życiu było tak, że gdy Dawid już był królem, ktoś przed nim musiał uklęknąć. Był wywyższony na tronie. Przychodzili, aby składać mu pokłon. Dlatego Bóg go wybrał. I w tym miejscu Dawid jest typem Pana Jezusa. Jako pokorny i uniżony sługa. Nie bał się pójść aż na śmierć, aby uratować swoje owce, aby uratować ciebie i mnie. Moi drodzy, wielu mężczyzn i kobiet opisanych w tym słowie, ale także w historii Kościoła, zaczynało właśnie w tak prosty sposób. Oderwani od pługa, jak Elizeusz, od owiec, jak Mojżesz czy Dawid, oderwani od ryb, tak jak Piotr i Andrzej, od mucenia zboża, jak Gedeon, i wiele, wiele innych podobnych. Takich Bóg znajduje i dzisiaj wśród nas, poszukując serc, które chcą pójść za Nim, nie tylko z nazwy, ale poświęcić swoje życie na 100%. Takiego serca i takiej postawy dzisiaj szuka Bóg na całym obliczu ziemi i szuka wśród nas. Takich ludzi, którzy poświęcą swoje życie, potrzebuje dzisiaj Kościół. Potrzebuje nasz zbór. Potrzebujemy. Nawiązując tak trochę do tego, co było tu mówione tydzień temu i 2 tygodnie temu. Moi drodzy, Kościół potrzebuje ludzi gotowych do poświęcenia. Ten zbór potrzebuje nas takich, którzy, nie licząc na wielkie zaszczyty, na miejsca z przodu, na wyróżnienia czy nagrody. Po prostu chcą służyć Panu Bogu w prosty sposób. Gotowych przekraczać swoje granice dla Niego. Nawet gdybym miał wyjść na jakiegoś głupca, na kogoś, kto postępuje nierozsądnie w oczach ludzi. Ale jeśli mam przekonanie, że Duch Boży mnie do tego inspiruje i zachęca, chcę to robić. Bóg szuka dzisiaj wśród nas ludzi, którzy chcą wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa, z tej bezpiecznej swojej łódki. I tylko patrzenia na Jezusa z oddali chcą przyjść na Jego słowo i iść po wodzie. Po wodzie możemy iść tylko wtedy, gdy patrzymy na Jezusa i gdy opuszczamy naszą bezpieczną łódź, naszą bezpieczną przystań. Bóg szuka dzisiaj ludzi, którzy są w stanie poświęcić wszystko. 100%. Tak jak Pan Jezus powiedział do Piotra: pójdź za mną, uczynię cię rybakiem ludzi. Tak jak powiedział do Natanaela: pójdź za mną, jeszcze większe rzeczy będziesz oglądał. Pan Jezus dzisiaj mówi: pójdź za mną, potrzebuję ciebie. Z takimi pięknymi, wdzięcznymi oczyma, z duszą wolną od żalu, goryczy, swoich własnych celów, gotowym do poświęceń, nawet gdyby chodziło o życie. Dziś Duch Boży szuka takich współpracowników. Co dziś odpowiesz? Co odpowiesz na ten głos, który brzmi w twoim sercu? Pójdź za mną dzisiaj. Dołącz do tej służby. Zaangażuj się w to. Podnieś rękę i wyjdź do przodu i zaświadcz. Powiedz swojemu sąsiadowi albo koledze w pracy. Powiedz nie, gdy trzeba powiedzieć nie, i powiedz tak, gdy trzeba powiedzieć tak. Czy jesteś gotowy? Bóg szuka dziś ludzi, którzy nie będą tylko z nazwy chrześcijanami mówiącymi: oddałem Panu Bogu swoje życie 13 lipca 1981 roku. Ale czy dzisiaj to twoje życie jest jego życiem i nadal jest w jego ręku? Czy on może zrobić z nim, co chce? Co zrobisz z tym pytaniem? Czy będziesz się wymawiał: niech pójdą inni? Ja tak niewiele potrafię. A może nic? Tak ci się wydaje. Dawid nigdy nie myślał o tym. Jestem na 100% przekonany, że doglądając owiec swojego ojca, nigdy nie pomyślał o tym, co w życiu go może spotkać. Ale szczerze, z poświęceniem, wiernie wykonywał zadania, które zostały mu powierzone. Jeśli masz takie zadania, wiernie je wypełniaj. W pewnym momencie przyjdą pewne zdarzenia i okoliczności, które pociągną cię dalej. Bo Bóg nie zostawia tych, którzy wiernie Mu służą. Zawsze prowadzi ich dalej. Zawsze prowadzi do rozwoju. Czasem na tron, jak w przypadku Dawida. Ale nawet gdyby nigdy ten tron nie nastąpił, bo przecież niewielu może być królem, to jednak Bóg nagrodę każdemu i nie zapomni o nikim. Każdemu da tam, gdy staniemy przed tą stolicą, w której będzie podsumowanie mojego i Twojego życia. Dzisiaj wierzę, że tak osobiście Bóg przemawia do Twojego serca. Potrzebujesz na nowo poświęcić mi swoje życie. A może już podpowiada Ci, zaangażuj się. Odłóż na bok swoją przyjemność, wygodę. Umiłowanie rzeczy tych ziemskich, przywiązanie do nich i pójdź za mną. Chcę Cię poprowadzić. Chcę Cię poprowadzić dalej. Chcę Cię poprowadzić do poświęcenia, do oddania mi swojego życia na 100%. Stańmy może. Przyjdźmy do naszego Pana w modlitwie z tym wszystkim, co jest w tej chwili w naszych sercach, w naszych myślach, z tym, co Duch Boży mówi, a wiem, że mówi. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, który jest dla nas wzorem uniżenia, poświęcenia, aż na śmierć. Takim wzorem jest dla nas również Dawid, choć niedoskonałym jak Ty. Ale dzisiaj możemy analizować, przyglądać się jego postawie, przyglądać się sercu, które spodobało się Tobie. I choć popełnił wiele karygodnych błędów, choć rozgniewał Ciebie i zasmucił, jednak Twoja łaska była nad jego życiem do samego końca. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, która jest nad moim życiem i nad życiem każdego z nas. Pomóż, Panie, byśmy byli pokornymi Twoimi sługami, którzy nie myślą więcej niż należy, ale tyle, ile trzeba o sobie, o tym, co czynimy dla Ciebie, o naszej służbie. Panie, wzbudzaj w nas to pragnienie jeszcze większego oddania Tobie. Odwrócenia się od wielu rzeczy, które w tej chwili nas absorbują. I powierzenia w poświęceniu swojego życia. Panie, ja tego potrzebuję i wierzę, że każdy z nas. Dziękuję, że przez Ducha swego Świętego dzisiaj nam mówisz na ten temat. I o to prosiłem, byś przez Ducha swego Świętego pokazywał każdemu z nas miejsce, w którym jesteśmy. Bo tylko Ty możesz to uczynić, Panie. Poprowadź nas dalej. Poprowadź bliżej Ciebie i bliżej Twojego Kościoła, oddając Ci swoje życie w służbie. I to dotyczy każdego z nas. Każdego Bożego dziecka. Nie ma szczególnych, wybranych i nie ma jakiegoś drugiego gatunku tych, którzy mogą tylko przychodzić i słuchać i coś wziąć i wyjść i znowu coś wziąć i wyjść. Jeśli tak myślisz, Pan Bóg dzisiaj mówi do ciebie, chcę, by twoje życie stało się życiem pierwszego gatunku. Byś nie myślał, że możesz tu tylko przychodzić i brać. Chcę, byś oddał mi swoje życie na 100% i nie szukał żadnych wymówek. Wierzę, że to dzisiaj Duch Boży mówi do tych, którzy próbują się wymawiać. Niech Pan błogosławi to słowo i da mu wzrost w naszych sercach. Amen.